Może słyszałeś o Mount St. Helens. To aktywny wulkan w stanie Washington. Jest dobrze znany z powodu niszczycielskiej erupcji w 1980 roku. Przed erupcją naukowcy ostrzegali, że wulkan jest bardzo niestabilny i prawdopodobnie wybuchnie w sposób katastrofalny. Ostrzegali lokalnych mieszkańców, właścicieli firm, dziennikarzy i urzędników państwowych. Reakcje były różne. Władze poradziły sobie całkiem dobrze. Wyznaczyły strefy zamknięte i wielu mieszkańców ewakuowało się mimo strat ekonomicznych i niedogodności. Ci ludzie przeżyli. Inni wątpili w ostrzeżenie lub lekcje ważyli. Przewidywanie, że całe ściany góry może się zawalić, brzmiało dla wielu miejscowych skrajnie i wręcz niemożliwe. Jeden znany właściciel hotelu nawet publicznie wyśmiewał naukowców, twierdząc, że góra jest bezpieczna i że zna ją zbyt dobrze, by mogła być niebezpieczna. Kilku innych, w tym obozowicze i fotografowie, również pozostało w strefach zamkniętych. 18 maja 1980 roku cała północna ściana góry zawaliła się, wywołując największe osuwisko w historii udokumentowanych obserwacji. Zginęło 57 osób, z których niemal wszyscy znajdowali się w strefach zamkniętych. Ponownie spoglądamy dziś rano na list Pawła do Galatów. Podobnie jak w przypadku zagrożenia ze strony niestabilnego wulkanu, Paweł ostrzega Kościół w Galacji, aby uciekał przed fałszywymi nauczycielami, ewangeliami i znalazł schronienie w jedynej prawdziwej Ewangelii. Niektórzy zwątpią w jego autorytet i staną w obliczu wiecznej śmierci. Lecz wielu posłucha jego ostrzeżenia i zostanie zbawieni od potępienia. Dziś rano będziemy czytać z drugiego rozdziału tego listu. Podobnie jak większość listów w Nowym Testamencie, Paweł pisze ten list jako argumentację. Dobra argumentacja wskazuje problem, rozwiązanie oraz wystarczające dowodów, aby przekonać odbiorców, że dany problem rzeczywiście jest problemem, a zaproponowane rozwiązanie faktycznie go rozwiązuje. W pierwszej części pierwszego rozdziału Paweł identyfikuje problem w kościele w Galacji. Wierni słuchają fałszywych nauczycieli i w rezultacie zaczęli przyjmować fałszywą Ewangelię. Rozwiązaniem tego problemu jest to, że Kościół w Galacji musi powrócić do prawdziwej Ewangelii i mocno się je trzymać. W drugiej części pierwszego rozdziału Paweł rozpoczyna przedstawienie dowodów w swojej argumentacji. Ponieważ fałszywi nauczyciele podważyli jego autorytet do określania treści Ewangelii, przedstawia on swoje apostolskie uprawnienia na trzy sposoby. Po pierwsze, dozna osobistego objawienia od Chrystusa na drodze do Damaszku, co doprowadziło do radykalnej zmiany jego lojalności i misji. Po drugie, swoje rozumienie Ewangelii otrzymał bezpośrednio od Boga, niezależnie od innych apostołów. Po trzecie, otrzymał potwierdzenie swojego apostolstwa od Piotra, Jakuba, przywódcy kościoła w Jerozolimie oraz od kościołów w Judei. Począwszy od drugiego rozdziału, Paweł podaje nowe, kolejne przykłady potwierdzenia ze strony apostołów oraz wyjaśnia też przesłanie Ewangelii, z którym zgodzili się pozostali apostołowie. Przeczytajmy wersety od 1 do 10 drugiego rozdziału. Potem, po 14 latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, wsiąwszy ze sobą także Tytusa. A udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno. Lecz nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem, a to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda Ewangelii. A co do cieszących się uznaniem, jakimi kiedyś byli, jest dla mnie bez znaczenia. Bóg bowiem nie ma względu na osobę, ci więc, którzy cieszą się uznaniem, nic mnie nie narzucili. Wręcz przeciwnie, gdy wiedzieli, że zostało mi powierzone Ewangelia wśród nieobrzezanek, jak Piotrowi wśród obrzezanek, ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra, sprawowanie apostolstwa wśród obrzezanek, skutecznie działał i we mnie wśród pogan. I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanek. Bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. A zatem 14 lat dzieliło podróż do Jerozolimy, opisano w pierwszym rozdziale, kiedy Paweł poszedł spotkać się z Piotrem i Jakubem, od tej z rozdziału drugiego. Oczywiście jest, że Paweł nie uczył się u stóp pozostałych apostołów, głosił Ewangelię i zakładał kościoły z własnego autorytetu, danego mu przez Chrystusa. W dzisiejszych czasach pojęcie autorytetu wydaje się być coraz mniej popularne. Jednak jako chrześcijanie musimy mieć właściwe rozumienie biblijnego autorytetu, okazywać należny szacunek tym, którzy sprawują nad nami władzę oraz praktykować biblijną uległość wobec osób będących nad nami w autorytecie. Ta zasada została podsumowana w liście do Hebrajczyków. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą dać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Tak jak Paweł uznaje, że niezwykle ważne, aby wzywać Galatów do właściwej uległości jego autorytetowi, tak mężczyzny sprawujący władzę w naszym kościele powinny wymagać odpowiedniej uległości od tych, którzy zostali poddani ich władzy. Jednak sposób, w jaki to wymaganie jest realizowane, musi być zgodny z zasadami biblijnymi. Po pierwsze, osoba sprawująca autorytet powinna być w stanie przedstawić jasne dowody swojego autorytetu i kwalifikacji, gdy jest o to pytane lub podawane wątpliwością. Właśnie to czyni Paweł w dzisiejszym tekście. Po drugie, osoba sprawująca autorytet powinna wykonywać swoją władzę służąc jako pasterze, bezinteresownie i w sposób właściwy, pełen zrozumienia swojej odpowiedzialności jako starszych lub przywódców przed Bogiem. Dobrym podsumowaniem tej zasady jest w pierwszym liście Piotra w rozdziale 5. Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, który ma się objawić, paszcie stawo Boga, który jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą i nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewidnącą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie podani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Przynajmniej dwóch mężczyzn towarzyszy Pawłowi w podróży do Jerozolimy, Barnaba i Tytus. Z dziejów apostolskich wiemy, że Barnaba był człowiekiem cieszącym się dużym szacunkiem wśród przywódców w Jerozolimie. Tytus natomiast był poganinem współpracującym z Pawłem. Z drugiego listu do Koryntian wiemy, że Tytus miał reputację osoby pełnej współczucia, troski i oddania Bogu. Paweł nie został wezwany do Jerozolimy, lecz został tam skierowany przez objawienie od Boga. Większość apostołów przebywa w Jerozolimie, zastanawiając się, jak będzie funkcjonować Kościół, jak stosować Ewangelię w różnych kontekstach kulturowych, jak zaspokajać potrzeby fizyczne wiernych oraz rozwijać doktrynę dotyczącą roli prawa Starego Przymierza w Kościele Nowego Przymierza. Wiedzą, że Paweł głosi Ewangelię, ale nie wiedzą dokładnie, czego naucza. Możliwe, że minęło już 14 lat, odkąd ktokolwiek z nich rozmawiał z Pawłem. Paweł korzysta z okazji, aby przedstawić im Ewangelię, którą głosił, zakładając kościoły wśród pogan. Z apostołami i innym przywódcami mającym wpływ rozmawia na osobności, prywatnie. W prawie definicji Ewangelii najwłaściwsze jest, aby osoby posiadające autorytet od Boga do określania Ewangelii rozmawiały o tym prywatnie. Wczesny Kościół miał spory dotyczące tego, co powinno się dziać, gdy poganie nawracali się, szczególnie w kwestii obrzezania. Obrzezanie zostało ustanowione za czasów Abrahama i uregulowane za czasów Mojżesza. Był to znak bycia dzieckiem przymierza Boga. Gdy poganie przyjmowali judaizm w ramach Starego Przymierza, obrzezanie zawsze było wymagane prawem. Potrzebna była szczególna wizja, aby Piotr został przekonany do zignorowania praw dotyczących jedzenia. Było to odrażająca myśl, bo spożywać pokarm uznawany za nieczysty według prawa. Dlatego nie powinniśmy zbyt surowo odsądzać judaizujących, tych, którzy nauczali, że aby naprawdę przyjąć chrześcijaństwo, trzeba być obrzezanym. I Paweł to rozumie. Dlatego prywatnie omawia te sprawy z tymi, którzy kształtują doktrynę Kościoła. Być może jest też zdenerwowany, że apostołowie jako całość mogliby nie zgodzić się z nim co do Ewangelii, co sprawiłoby, że jego wysiłki byłyby daremne. W pierwszym rozdziale widzimy, że jednym z głównych zmartwień Kościoła w Galacji było to, że Paweł nie posiadał tego samego poziomu autorytetu, co pozostali apostołów. W przypadku niezgody pozostałych apostołów i Pawła co do Ewangelii, twierdzenie sceptyków wątpiących w autorytet apostolski Pawła mogłyby się potwierdzić i posługa Pawła zostałoby poważnie osłabiona. Kiedy posiadamy prawdę, musimy być gotowi przekazywać ją innym. Nawet jeśli wydaje się, że może to wywołać chaos, chłopoty, dyskomfort, a czasem nawet wyrządzić szkodę. A gdy głosimy taką prawdę, po pierwsze odwołujemy się do autorytetu Pisma Świętego. Po drugie właściwie rozeznajemy, czy błędy należy korygować publicznie, czy prywatnie. Po trzecie przekazujemy tę prawdę w sposób, który pokazuje naszą miłość do słuchacza. Ale w Jerozolimie oczywiście panowała zgoda. W końcu wszyscy apostołowie byli zjednoczeni tym samym Duchem Świętym. Bóg nie działa przez jedną centralną postać, aby przekazać prawdę Ewangelii czy prawdę doktrynalną. Ustanowił wielość apostołów i ci apostołowie z kolei ustanowili wielość starszych, zakładając kościoły. nawet przy nawrócenia, które widzimy dzisiaj, jestem pewien, że większość z was nie została wprowadzona w prawdę Bożą przez jednego rodzica, przez jedną osobę, przez jednego pastora, lecz może wskazać na wielu wierzących, których Bóg użył, aby objawić się wam. Miej to na uwadze, gdy będziesz planować, jak dzielić się Ewangelią z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami, sąsiadami. Angażuj innych wierzących, członków kościoła w ewangelizację. Jeśli zapraszasz na obiad niewierzącą rodzinę, zaproś również kogoś z kościoła. Zarówno w przywództwie kościelnym, jak i w osobistej ewangelizacji wielość świadków ułatwia akceptowanie prawdy. Świadectwo dwóch lub trzech osób ma większą wagę niż świadectwo pojedynczego człowieka. W innych spotkaniach w Jerozolimie ustalono, że obrzezanie nie jest konieczne do przyjęcia chrześcijaństwa. Paweł wskazuje Tytusa jako żywy przykład tej decyzji. On nie był obrzezany. Ważne jest, aby przypomnieć, że choć wszyscy zgodzili się, iż obrzezanie nie jest konieczne do nawrócenia, to w przynajmniej jednym przypadku, w przypadku Tymoteusza, Paweł wymagał obrzezania po nawróceniu, nie jako warunku nawrócenia, lecz dla dobra służby, w której Tymoteusz miał uczestniczyć. W przypadku Tymoteusza Paweł chciał usunąć przeszkody w głoszeniu Ewangelii. W przypadku Tytusa uznano to za niekonieczne. Rzeczywiście mamy wolność w Ewangelii. Mamy wolność w Chrystusie. Jednak jeśli chodzi o przeszkody w głoszeniu Ewangelii, czasami wyrzeczenie się niektórych wolności sprzyja skuteczniejszemu szerzeniu Ewangelii w określonych krajach, kulturach, a nawet wśród konkretnych osób. Nikt nie zrezygnował z większych praw czy większej wolności niż Chrystus, kiedy stał się ciałem. Bądźmy więc również gotowi zrezygnować z pewnych wolności, jeśli oznacza to mniejsze przeszkody w jasnym przekazie i ukazaniu Ewangelii. Gdy zaprosisz gorliwą osobę z kościoła katolickiego w piątek w okresie Wielkiego Postu, prawdopodobnie nie powinieneś poczęstować go mięsem. Chociaż w Chrystusie masz wolność, aby jeść mięso, to możesz okazać wrażliwość i przygotować posiłek bezmięsny, bo dla niego to ma znaczenie. Jeśli masz w rodzinie osoby niewierzące i wiesz, że macie zupełnie inne poglądy polityczne, to dla dobra twojego świadectwa ewangelicznego prawdopodobnie najlepiej będzie nie poruszać pewnych tematów. W roku 2008 CIA odtajniło dokument z roku 1944, który szkolił oficerów w Biurze Służb Strategicznych w zachęcaniu do prostej sabotażu wśród osób pracujących w biurach lub fabrykach na terenach wroga. Prosta sabotaż polegała na używaniu niewłaściwych narzędzi, zadawaniu bezsensownych pytań na spotkaniach oraz wspieraniu i promowaniu niekompetentnych pracowników. Wystarczy kilku ludzi działających przeciwko celom operacji, aby wyrządzić znaczące szkody. Śmieszne było to, że gdy dokument został odtajniony 18 lat temu, ludzie uznali, że bardzo dobrze opisuje ich współczesne środowisko pracy. No może. Czytałem, że Polska miała opowiednik takiej operacji, tak zwane żółwie graffiti. Ludzie w czasie okupacji rysowali żółwie na ścianach budynków, różne hasła, jak dla wroga pracuje powoli, i to jest żółw, tak jak on porusza się pracując dla Niemca. Paweł mówi, że byli tacy w Jerozolimie i także w wielu kościołach, którzy przychodzili z niegodziwych powodów, aby wpływać na Kościół i narzucać wymóg obrzezania. Uważali, że mają rację, jest to zrozumiałe, ale nie do przyjęcia. Odmawiali podporządkowanie się apostolskiemu autorytetowi tych, których Bóg powołał, ponieważ byli uparci w kwestii niezbędnego aspektu Ewangelii, stają się fałszywymi nauczycielami. Sami jednak nie uznaliby się za takich, uważali swoje przekonanie za słuszne. Niemniej jednak, po właściwym przedstawieniu nauki Ewangelii, jeśli osoba nie podporządkuje się biblijnej definicji w Ewangelii, nie możemy nazwać ją bratem ani siostrą wierzy. I musimy ostrzegać tych w naszym wspólnym gronie przed każdą osobą, którą zidentyfikujemy jako fałszywego brata lub siostrę, którzy próbują wywierać doktrynalny wpływ na inne owoce w stadzie. Musimy również podjąć działania, aby zakazać wspólnotę każdemu, kto naraża innych na fałszywe rozumienie Ewangelii. Tak jak Paweł odwoływał się do potwierdzenia swojego autorytetu przez Piotra, Jakuba i innych w pierwszym rozdziale, tak teraz, 14 lat później, mamy dalsze potwierdzenie, tym razem ze strony wszystkich apostołów. Paweł udowadnia, że Ewangelia, którą on głosi, nie jest to Ewangelia Pawła, lecz Ewangelia potwierdzona przez wszystkich apostołów. Jedna prawdziwa Ewangelia. W wyniku tej zgody apostołowie publicznie potwierdzili i poparli misję Pawła. Tak jak Piotr został uznany za przewodnika w głoszeniu Ewangelii wśród Żydów, tak Paweł został potwierdzony w prowadzeniu wysiłku w głoszeniu Ewangelii wśród pogan. Wśród wierzących wszyscy mamy tę samą centralną misję. Czynienie uczniów ze wszystkich narodów. Ale jako część Kościoła chrześcijan, baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, jako Kościół Ewangeliczny w Trójmieście, nawet jako jednostki, będziemy mieć różne podmisje w zależności od miejsca, w którym jesteśmy, od naszych zdolności i od duchowych darów, które otrzymaliśmy od Ducha Świętego. Z tego powodu czasami możemy czuć się oddzieleni od innych wierzących, dlatego od czasu do czasu powinniśmy znaleźć czas, aby ponownie potwierdzić nasze współuczestnictwo w centralnej misji, ponownie wyrazić naszą wspólną wiarę w jednego Boga i jedyną prawdziwą Ewangelię oraz podać prawicę na znak wspólnoty wobec naszych współwierzących w Chrystusie. Wielu wierzących w Jerozolimie było bardzo biednych. Byli w stanie bezinteresownie wspierać się nawzajem w kościele, ale zarówno ze strony Rzymian, jak i Żydów panowało duże prześladowanie. Więc potrzeby były ogromne. Niektórzy uważają, że ta podróż do Jerozolimy koreluje z podróżą wspomnianą pod koniec 11 rozdziału Dziejów Apostolskich. I jeśli tak, wówczas panował wielki głód, a Paweł i Barnaba zostali wysłani, aby zebrać pomoc od innych kościołów i dostarczyć ją do kościoła w Jerozolimie. Podsumowując to, czego musimy się nauczyć z tych 10 wersetów, powtórzę w 3 punktach. Po pierwsze, sprawowanie autorytetu i uległość autorytetowi jest głównym tematem listu do Galatów, ale także całego Pisma Świętego. Nie powinniśmy uciekać od pojęcia autorytetu, lecz uznać, że gdy autorytet jest sprawowany zgodnie z Biblią, a wspólnota wiernych poddaje się temu autorytetowi, członkowie Kościoła będą silnie zjednoczeni w doktrynie i wzajemnej miłości. Po drugie, dzięki zgodzie apostolskiej zapisanej w dzisiejszym tekście i w całym Nowym Testamencie, możemy mieć jasne zrozumienie, czym jest Ewangelia. Dlatego powinniśmy odważnie dzielić się tą Ewangelią z innymi. Nie wiemy, czy inni ją przyjmą, uwierzą w nią lub jej podporządkują. Tak, możliwe są reakcje takie jak dyskomfort, niezgoda czy odrzucenie, ale prawda musi być głoszona. To dzięki Twojemu głoszeniu niewierzący usłyszą prawdę. Będą mieli okazję zrozumieć Ewangelię i być może pewnego dnia staną się współdziedzicami tego samego zbawienia, które Ty również odziedziczysz. Po trzecie, ważne jest, aby znaleźć sposoby doświadczenia wspólnoty z innymi, którzy potwierdzają prawdziwą Ewangelię. Szczególnie z członkami tego kościoła, ale także z innymi członkami kościołów w Gdańsku, w Polsce i nawet w całym świecie. Biblijnym modelem zaspokajania duchowych, emocjonalnych i fizycznych potrzeb wierzących jest kościół lub sieć kościołów wierzących w Ewangelię. Zgodnie z moim planem głoszenia z listu do Galatów, 10. moje kazanie będzie obejmować dobrze znane wersety zawierające owoc Ducha Świętego. W przygotowaniu do tego kazania chcę wezwać naszą wspólnotę, aby w każdym kazaniu skupiało się na jednym owocu Ducha. Mając nadzieję, że dzięki temu będziemy gotowi dobrze usłyszeć i opowiedzieć na 10. kazanie. Moja interpretacja jest taka, że te owoce w pewien sposób na siebie się budują. Na przykład uważam, że pierwszy owoc, miłość, jest podsumowaniem pozostałych 8. Dlatego sądzę, że lepiej jest zacząć nasze skupienie od powściągliwości, 9. Tłumaczone też jako opanowanie, samokontrola, wściemięźliwość. Macie więc zadanie domowe. Wydaje się, że będę miał kazanie co 5-6 tygodni, więc oto wasze zadanie przed moim następnym kazaniem. W pierwszym tygodniu, czyli w tym tygodniu, chcę, abyście modlili się, prosząc Boga, aby objawił wam i tym, którzy są wam bliscy, może mężowi, żonie, rodzicom, dzieciom, bliskiemu przyjaciółowi, w jakich obszarach możecie poprawić swoje powściągliwość. I powściągliwość to zdolność panowania nad swoimi pragnieniami, impulsami i działaniami dzięki mocy Ducha Świętego, a nie jedynie siłą woli. I życie w zgodzie z Bożymi zasadami. Uczyńcie z tego część swoich codziennych modlitw w tym tygodniu. I oto kilka przykładów, w których możecie potrzebować większego opanowania. Szybkość do gniewu wobec małżonka, dzieci, rodziców lub przełożonego. Zbyt dużo czasu spędzanego na oglądaniu telewizji, grach wideo lub przeglądaniu mediów społecznościowych, oglądanie pornografii, brak czasu poświęconego relacji z Bogiem, brak planowania swojego czasu w celu wychowania dzieci, bojaźni i dyscypliny Pana. To tylko kilka przykładów. Być może już odczuwasz w swoim sercu potrzebę poprawy w jednym z obszarów, który przed chwilą wymieniłem, ale w drugim tygodniu chcę, abyś poprosił kogoś bliskiego, aby powiedział ci, w jakim obszarze twojego życia powinieneś lepiej ćwiczyć opanowanie. Jeśli jesteś żonaty lub zamężna, koniecznie zapytaj swojego małżonka. Jeśli mieszkasz z rodzicami, zapytaj ich, zapytaj swoje dzieci, zapytaj bliskiego przyjaciela. Codziennie módl się o pomoc Ducha Świętego w tej dziedzinie. Opracuj plan poprawy i poproś osobę, z którą rozmawiałeś, aby sprawdzała twój postęp. W kolejnych tygodniach wprowadzaj swój plan w życie i w razie potrzeby go modyfikuj. Starajmy się stawać coraz bardziej powściągliwi w nadchodzących tygodniach. Dla chwały Pana, jako świadectwo dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, dla dobra Twojego małżeństwa, Twoich dzieci i dla Ciebie samego, jako nosiciela obrazu Chrystusa. Dążmy razem do wzrostu w powściągliwości. Modlimy się.